Dzień dobry, mówi Tomasz Rożek, a to jest podcast Nauka to Lubię. Dzisiaj o temacie równocześnie aktualnym, ale także bym powiedział takim na poziomie meta i bardzo interdyscyplinarnym. Tematem dzisiejszego odcinka będzie otyłość, epidemia XXI wieku. Mam ogromną przyjemność gościć w podcaście panią Adę Sobol, psycholog, psychoonkolog, ambasadorkę kampanii Novo Nordisk, porozmawiajmy szczerze o otyłości, oraz doktora habilitowanego nauk medycznych, pana Mariusza Wyleżoła, chirurga, bariatrę z drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dziękuję Państwu za to, że przyszliście, że znaleźliście czas. Pierwsze pytanie, bo to wydaje mi się, że to aż samo się narzuca, żebyśmy właśnie od tego zaczęli. Gdy rozmawia się z ludźmi nieco starszymi, to oni czasami mówią, że patrząc czy na ludzi, których widzą na ulicy, czy na plaży, to widać, że osób otyłych jest dużo więcej niż kiedyś. Chciałem zapytać o to, jak wygląda sytuacja związana z otyłością w Polsce w porównaniu do innych krajów, czy europejskich, czy w ogóle szerzej do świata.
Może ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie.
Bardzo proszę.
Przy ogólnej populacji mieszkańców naszego kraju wynoszącej około 40 milionów, z czego osób dorosłych to jest około 30 milionów, zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli choruje na otyłość w naszym kraju około 9 milionów osób. Czyli można powiedzieć, że prawie jest to co trzeci obywatel naszego kraju. Ja na przestrzeni okresu swojego życia, kiedy zajmuję się leczeniem chorych na otyłość, muszę powiedzieć, że widzę dramatyczny wzrost tej liczby. Kiedyś pamiętam przy okazji tego typu audycji, oczywiście nie podcastów, tylko na wcześniejszym etapie innych mówiłem o co piątym obywatelu, co czwartym, teraz co trzecim. Obyśmy nie poszli w kierunku Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie tak naprawdę dotyczy to co drugiego obywatela dorosłego tamtego kraju.
A jak to wygląda w Europie? Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to panuje takie przekonanie, że tam ten problem jest ogromny. A jak wygląda to, jak Polska wygląda na tle krajów europejskich?
Mniej lub bardziej porównywalnie bym powiedział. Są kraje, w których otyłość występuje częściej, to Grecja, powiedzmy tak, Czechy na przykład, tak. Są kraje, w których otyłość występuje rzadziej, ale Europa jest mniej więcej na tym samym poziomie, szczególnie teraz, kiedy mamy ujednoliconą gospodarkę i w zasadzie Unię Europejską, to można powiedzieć, że żyjemy w porównywalnych warunkach, a te porównywalne warunki stymulują nas niestety do rozwoju choroby otyłościowej.
Jak pan mówi o tym, że w ciągu swojej kariery, tak właśnie pan mówił, co szósty, co piąty, co czwarty, co trzeci. Co jest źródłem tego problemu? Dlaczego jest tak, że tak szybko tyjemy?
Uczestniczyłem przed kilkoma dniami w kongresie Europejskim Kongresie Otyłości. I muszę powiedzieć, że poszedłem na sesję, uczestniczyłem w sesji, w której zazwyczaj bym nie uczestniczył, a mianowicie poświęconej zdrowiu publicznemu. Tak, bardziej interesuje mnie kwestia, powiedzmy, leczenia farmakologicznego, leczenia chirurgicznego, ale zdecydowałem się na pójście na tą sesję i muszę powiedzieć, padły tam straszne słowa z ust ekspertów zajmujących się zdrowiem publicznym, że zdrowie publiczne poniosło całkowitą porażkę, jeżeli chodzi o kwestie przeciwdziałania rozwojowi choroby otyłościowej na tak masową skalę. Że tak naprawdę w chwili obecnej nikt nie opracował efektywnego programu, który służyłby przeciwdziałaniu rozwojowi tej choroby na tak masową skalę. Podkreślono bardzo negatywną rolę współczesnego przemysłu spożywczego. W ogóle poddano pod wątpliwość to, czy powinniśmy przemysł ten nazywać przemysłem spożywczym tak naprawdę, czy nie powinien być to określenie przemysł przekąsek, prawda? Także tych czynników jest niewątpliwie bardzo wiele. Ja ze swojego jakby takiej opinii, wyrażając swoją opinię i swoje doświadczenie, też potwierdziłbym kwestię tego, że tak naprawdę nie mamy szans na spożywanie żywności niewysoko przetworzonej. Oznacza nas masowo żywność wysoko przetworzona. No i stresy związane z życiem codziennym, z którymi sobie tak naprawdę nie radzimy.
Jeżeli pada słowo stres, to ja nie mogę nie zaprosić do wypowiedzenia się na ten temat psycholożki. Bardzo proszę.
Rzeczywiście ta nasza głowa tutaj stanowi i psychika kluczową rolę, ale rzeczywiście to jest ciekawe, bo psychika odgrywa tak naprawdę czynnik i ryzyka, i jego konsekwencji, tak naprawdę samego stanu pacjentów, którzy zmagają się z chorobą otyłościową, a jednocześnie też ogromną rolę, jeśli chodzi o w ogóle wspieranie pacjentów w tym procesie leczenia. Ja specjalnie podkreślam takie określenia jak pacjent mierzący się z chorobą otyłościową, dlatego że no niestety, ale w Polsce mamy ogromny problem, aby uznać, że otyłość jest chorobą. Ta choroba jest bardzo stygmatyzowana i niestety wiąże się bardzo z takimi różnymi złymi określeniami pacjentów mierzących się z otyłością. Przeważnie określamy takie osoby jako osoby leniwe, brak silnej woli, tak się zapuściły, to mają za swoje. A rzeczywiście ten kwestia jakby jeszcze wracając do tak zwanej profilaktyki. Stres, żyjemy w pełnym pędzie, brakuje nam czasu tak naprawdę na wszystko, ale przede wszystkim też jedzenie pełni funkcję no takiej regulacji emocjonalnej. Często jemy z nudów, z frustracji, jemy, bo chcemy tak naprawdę zajeść smutki, a też często po momencie, kiedy nawet już mierzymy się z chorobą otyłościową. Tej chorobie towarzyszy często po prostu bardzo duży smutek, często jakby zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja i to niestety jest trochę taki rodzaj takiego błędnego koła, więc ta osoba jakby gdzieś zamyka się w takiej pułapce.
Na to pytanie, które teraz zadam, pewnie można by odpowiadać bardzo długo i myślę, że nawet wtedy byłby pewien niedosyt, ale mam ogromną prośbę do Państwa, żebyśmy postarali się odpowiedzieć na to krótko, po to, żeby ten sygnał, ta wiadomość była jak najbardziej taka wyraźna. Wspominała Pani trochę o tym właśnie, że bardzo wiele osób albo wiele osób ma problem z przyznaniem, że otyłość to choroba, no ale nie da się nie zauważyć, że na przestrzeni dekad podejście do otyłości uległo zmianie. Coraz więcej osób wie, że to nie tylko nadprogramowe kilogramy, ale właśnie ta choroba, która niesie ryzyko wielu problemów zdrowotnych. Gdybyśmy mieli zrobić taką short listę, o jakie to w zasadzie choroby chodzi?
No to pan profesor tu najlepiej odpowie, bo to jest 200 różnych powikłań choroby otyłościowej.
Mówimy o konsekwencjach, tak?
Tak.
Pytanie o konsekwencje. Na kongresie w Maladze stwierdzono, że otyłość doprowadza do 229 różnego rodzaju powikłań. Wśród najczęstszych należałoby wymienić niewątpliwie cukrzycę typu drugiego, wszelkie choroby układu sercowo-naczyniowego, obturacyjny bezdech senny i myślę, że już te trzy powikłania to pokazują, jakim zabójcą tak naprawdę są konsekwencje rozwoju choroby otyłościowej. A ja do tego dodałbym rzecz, o której bardzo rzadko się w sumie mówi, mianowicie wzrost częstości ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych. To jest około 40% wzrost ryzyka. To jest potężny wzrost. Gdybyśmy w naszym kraju, gdyby nam się udało wyleczyć wszystkich chorych na otyłość, tak, z otyłości, to uniknęlibyśmy prawdopodobnie 700 tysięcy zachorowań na raka. 700 tysięcy przypadków nieszczęścia, wielkiego nieszczęścia rozwoju choroby nowotworowej mniej, tylko i wyłącznie dzięki temu, albo aż dzięki temu, że leczylibyśmy chorych z powodu otyłości. Nie mówiąc już o tych kilku milionach chorych na cukrzycę, na nadciśnienie, na chorobę wieńcową, zaburzenia lipidowe.
Ja bym jeszcze tutaj właśnie dodała, że my zapominamy o tym i rzeczywiście nie interpretujemy tak choroby otyłościowej jako choroby śmiertelnej. Często traktujemy ją jako defekt estetyczny, a to nie tak. I oczywiście do tych powikłań to również tutaj te wszystkie ze sfery psychy, czyli te zaburzenia tak naprawdę emocjonalne, nawet psychiczne, które rzeczywiście no też te depresje, zaburzenia lękowe, obniżenie poczucia własnej wartości, to również bardzo znacząco wpływa na jakość życia pacjentów.
Gdy Państwo mówicie o tym, że to jest choroba śmiertelna, że to jest choroba bardzo poważna, to od razu przed oczami pojawiają mi się statystyki, z których wynika, że 70% zgonów wśród pacjentów z otyłością powodują choroby kardiologiczne. I zastanawiam się, jak działa ten mechanizm, to znaczy dlaczego w otyłości serce jest aż tak bardzo obciążone?
Ja rozumiem, że tłumaczymy to dla szerokiego ogółu społeczeństwa. No, wyobraźmy sobie bardzo prostą sytuację. Serce, które jest rozwinięte do pracy dla 70 kg, ma przepompowywać krew dla 100, 120, 130, 180 kg, tak? No nie ma takiej możliwości, żeby to serce z czasem nie zmęczyło się, że tak to określę, prawda? A mechanizmów jest bardzo wiele. Jednym z takich kluczowych jest zastój żylny, którego sobie nie uświadamiamy bardzo często, prawda? Czyli ta krew, która powinna wracać do tego serca, ona niestety pozostaje na obwodzie, najczęściej w obrębie kończyn dolnych, w obrębie dolnej połowy ciała, co wynika również z mechanicznych czynników, czyli ucisku chociażby, prawda? Na żyły, które są naczyniami cienkościennymi, które zapadają się pod wpływem ucisku nadmiernego tejże tkanki tłuszczowej. Czyli jest to bardzo prosty mechanizm tak naprawdę przeciążenia niewspółmierności pompy, którą jest serce, do odbiorcy, którym jest cały nasz organizm. Myślę, że każdy jest to w stanie sobie wyobrazić, bo każdy ma jakieś takie doświadczenie, że próbował kiedyś coś wypompować, przepompować i jeżeli jest dysproporcja pomiędzy tymi dwoma rzeczami, to na pewno ta pompa nie nadąży.
Chciałam dodać, że właśnie dlatego tegoroczne hasło kampanii Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości to jest słuchaj serca, lecz otyłość, bo rzeczywiście te powikłania sercowo-naczyniowe to są jedne z najczęstszych, no i bardzo są groźne.
Czy Polacy w ogóle są świadomi, że otyłość należy leczyć, a nie po prostu odchudzać? Albo nie wiem, jaki jest cel leczenia otyłości, skoro być może gdyby zrobić taką sondę, to być może, nie wiem, tak intuicja mi podpowiada, że większość osób powiedziano, otyłość należy leczyć po to, żeby być szczuplejszym. Ale z tego, co Państwo mówicie, to jest znacznie, znacznie bardziej skomplikowane. No i pytanie, które się jak gdyby rodzi w konsekwencji tych, w którym momencie jest ten najlepszy, ten dobry moment, żeby jakiekolwiek leczenie rozpocząć?
Jak najwcześniej niewątpliwie należy rozpocząć leczenie każdej choroby. Dotyczy to również leczenia choroby otyłościowej. Tutaj bardzo dziękuję za też jakby tą sugestię i wskazówkę dotyczącą szeroko rozumianego postrzegania w chwili obecnej wpływu negatywnego choroby otyłościowej na układ sercowo-naczyniowy. Ja w swojej wypowiedzi jakby skoncentrowałem się na mechanice, ale powinniśmy pamiętać, że choroba otyłościowa również dewastuje układ sercowo-naczyniowy na poziomie, można powiedzieć, mikroskopowym, tak? W momencie, kiedy mamy chociażby zaburzenia lipidowe, a one są częstsze u chorych na otyłość, to one doprowadzają do z kolei choroby wieńcowej serca, prawda? Jeżeli choroba wieńcowa serca się rozwija, to obserwujemy niedokrwienie poszczególnych narządów, w tym również serca, tak? Także musimy niewątpliwie zacząć leczyć chorych i interwencje podejmować w okresie takim, ażeby przeciwdziałać rozwojowi i również tych powiedziałbym zaburzeń na poziomie mikroskopowym, tak bym to określił. Nie czekać na rozwój, na przykład niewydolności układu sercowo-naczyniowego, na objawową chorobę wieńcową, na rozwój cukrzycy. To jest już stan, kiedy leczenie jest zdecydowanie bardziej utrudnione i szanse na pomoc choremu są zdecydowanie trudniejsze.
Ja jeszcze bym dodała, że my od lat tak naprawdę edukujemy społeczeństwo, że właśnie otyłość jest chorobą, którą się leczy. Niestety wielu z nas cały czas tego nie rozumie. Co więcej, są też takie osoby, tacy pacjenci, którzy przez lata czekali na postawienie diagnozy. Kiedy w końcu trafił się na ich drodze lekarz specjalizujący się w leczeniu otyłości i który mówi, to można leczyć. Ci pacjenci mówią o tym, że to była dla nich pewien rodzaj ulgi, bo w końcu zdjęto z nich takie poczucie winy, bo tak jak już wspominałam wcześniej, pacjenci są naprawdę ogromnie stygmatyzowani, często tak naprawdę mierzący się z taką przemocą słowną i fizyczną. W związku z tym, kiedy pojawia się ten proces, w którym można rozpocząć leczenie, które ma nie tylko zmniejszyć masę ciała, ale przede wszystkim poprawić jakość życia i no, rzeczywiście zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych różnych powikłań, to tak naprawdę zmienia się optyka w ogóle myślenia o swoim życiu. Z tym, że jak przychodzi taki pacjent z nadmierną masą ciała, to często jest w szoku, kiedy lekarz mówi, ale to się leczy, bo większość uznaje, że to tak jest, taki jestem, większy, mniejszy, nazywając to oczywiście w bardzo dużym skrócie. I to jest coś, co musimy zmienić, dlatego że jest bardzo dużo osób, które są niezdiagnozowane i które nie są w trakcie leczenia, bo cały czas gdzieś jesteśmy w tej pułapce myślenia po prostu tego defektu estetycznego.
Czy to jest największe wyzwanie, to właśnie to nieporozumienie, czy ten brak jak gdyby świadomości, czy to jest największe wyzwanie, czy to jest może największa bariera w takim skutecznym leczeniu otyłości na poziomie indywidualnym, no ale jak indywidualnym, to także społecznym?
Moim zdaniem jest to ogromna bariera, którą oczywiście skrupulatnie od lat również realizując kampanię Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości, czy też poprzez działania Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, to się zmienia, ale to są malutkie kroczki, ale bez uświadomienia sobie diagnozy, bez zaakceptowania diagnozy nie jesteśmy tak naprawdę w stanie rozpocząć leczenia i tutaj się, prawda, pojawiają te różnego rodzaju kłopoty. Też nie ukrywam, że społeczeństwo, rodziny też muszą jakby zrozumieć ten problem, aby też wspierać pacjenta, dlatego że leczenie choroby otyłościowej jest leczeniem choroby przewlekłej, a tam pojawiają się różnego rodzaju wyzwania, trudności, czasami problem z motywacją, no w ogóle bycie pacjentem nikomu się jakby nie uśmiecha. W związku z tym potrzeba takiego społecznego też wsparcia, abyśmy też wiedzieli, jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej.
Panie profesorze, z pana punktu widzenia takiego medycznego, praktycznego, no szpitalnego, jakie są główne bariery czy wyzwania?
Mogę się jeszcze odnieść do tej kwestii jakby zrozumienia tej choroby. Wiecie państwo, gdzieś tam jak byliśmy edukowani jeszcze na etapie szkoły podstawowej i średniej, to na pewno każdy z nas spotkał się z takimi informacjami, że Kopernik tutaj na podstawie swoich badań naukowych wiedział, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, prawda? A prawie, że za to chcieli go na stosie spalić, można powiedzieć, kiedy próbował szerzyć tą wiedzę. Ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, no, że skoro wyniki badań pokazywały i ludzie nie chcieli w to uwierzyć. I nie ukrywam, że jeżeli chodzi o chorobę otyłościową, to mam w chwili obecnej dokładnie takie same przemyślenia. Nauka mówi jedno. My staramy się tutaj, o czym była mowa przed chwilą, przekazywać tą wiedzę. Ale jak wyszlibyśmy teraz na ulicę i zapytalibyśmy się pierwszej napotkanej osoby, co sądzi o tej chorobie, pewnie w ogóle by skrytykowała, że w ogóle używamy słowa choroba, i jak, dlaczego ona powstaje i jak można sobie z nią poradzić, bo nie chcę używać słowa leczyć, to usłyszelibyśmy mnóstwo stereotypów, które nie są w żaden sposób związane z nauką. Ja muszę powiedzieć, że to jest największe wyzwanie, jak się przebić z wiedzą medyczną. Żeby ludzie uwierzyli. Ja mam swoje takie osobiste doświadczenie. Mianowicie w roku 1990 jako lekarza stażystę Pan profesor Marian Pardela skierował mnie do pracy, oprócz pracy w klinice chirurgii, do pracy w przyklinicznej poradni chirurgicznego leczenia otyłości, która mieściła się wówczas w Zabrzu. Nie było to skierowanie w nagrodę, tylko za karę, jako takiego niepokornego asystenta stażystę, którego było wszędzie za dużo pytań zadawał, to wyślemy go do poradni, będzie mniej kłopotu z nim. Ja byłem z tego powodu, muszę Państwu powiedzieć, strasznie nieszczęśliwy. Zadawałem sobie pytanie takie wówczas, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale powiem szczerze, jak trzeba być głupim, żeby dać się pokroić, a operacje bariatryczne to wówczas były duże cięcia 30-40 centymetrowe, duże ryzyko wystąpienia powikłań, jak trzeba być głupim, żeby dać się pokroić zamiast mniej jeść i więcej się ruszać, prawda? I co zawsze podkreślam, to miałem to szczęście, że na swojej drodze pierwszego pacjenta, którego spotkałem w tej poradni, wysłuchałem, a on mi chciał powiedzieć, otworzył się i chciał mi powiedzieć, na czym ta choroba polega. Nie dysponowaliśmy wówczas wynikami badań, którymi dysponujemy w chwili obecnej. Powiedział mi, że tak, jest permanentnie cały czas głodny, że nie odczuwa uczucia sytości, że 90% myśli w ciągu dnia poświęca jedzeniu, że zdaje sobie sprawę z tego, że każdy kęs pokarmowy, który spożywa, szkodzi jego zdrowiu i życiu, ale nie jest w stanie z tym wygrać i jedyną szansą, żeby ratować swoje życie, jest poddanie się takiej dramatycznej decyzji wówczas, jak poddanie się operacji bariatrycznej. Nie ukrywam, że na przestrzeni swojego życia zawodowego za każdym razem z wielką satysfakcją wszystkie wyniki badań, które pojawiały się, potwierdzały w zasadzie te słowa i tą wypowiedź tego chorego. Ja na kanwie jakby tego mówię w ten sposób, że my nie musimy dysponować tymi wynikami badań. Wystarczyłoby tak naprawdę, żebyśmy posłuchali chorego na otyłość, jak wygląda jego życie, porozmawiali z nim szczerze, doprowadzili do sytuacji, że on się otworzy przed nami, a nie będzie mówił tymi stereotypami, którymi często ci chorzy w obliczu jakby tego, czego my od nich oczekujemy, się posługują, prawda? A tych chorych jest mnóstwo wokół nas. To może być członek rodziny, sąsiad, kolega, koleżanka z pracy. Wystarczy, żebyśmy tych chorych posłuchali, jak wygląda ich życie. I wówczas zrozumiemy, na czym polega ta choroba, jakim jest wielkim nieszczęściem, jak dewastuje życie i zdrowie i że wymaga leczenia.
Wydaje mi się, że to, o czym pan powiedział, profesorze, dziękuję bardzo za pana, z kolei teraz pana otwarcie się, to hasło jedz mniej i więcej się ruszaj. To jest być może coś, co taka złota, w cudzysłowie, rada, którą najczęściej słyszą osoby z otyłością. Ale z jakimi jeszcze innymi fałszywymi przekonaniami oni się mierzą? Jakie są stereotypy, które funkcjonują w polskim społeczeństwie? I które utrudniają bardzo, bo to jest chyba istota, bo to gdyby one tylko funkcjonowały, to może jeszcze by było pół biedy, ale one kształtują nasz obraz, one wpływają także na decyzje osób, które mierzą się z problemem otyłości.
Ja myślę, że czymś, co mnie bardzo też denerwuje i irytuje i bardzo krzywdzi pacjentów, to jest obarczanie winą pacjentów mierzących się z chorobą otyłościową, a choroba nie jest żadną winą chorego, bo tak naprawdę choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą o zróżnicowanej etiologii i kiedy pojawia się pacjent cierpiący w gabinecie lekarza, jakiejkolwiek specjalizacji i słyszy te hasła jedz mniej, więcej się ruszaj, to de facto to zamyka komunikację. To tak naprawdę to jest właśnie to, co mówił pan profesor. To jest kompletne niewsłuchanie się w potrzeby i dramaty, które toczą się, które stoją za tym pacjentem. W związku z tym ja bym bardzo chciała tutaj to powiedzieć głośno, że często są pacjenci, którzy żywią się przysłowiowym listkiem sałaty, a mimo wszystko po prostu przybierają na masie ciała w ekstremalnym tempie. To jest ważne, żeby to podkreślić. Tu czasami żadne ruszaj się więcej, mniej jedz, po prostu niczego nie zmienia.
My musimy sobie uświadomić, że choroba otyłościowa nie polega na tym, że ktoś jest gruby, bo za dużo je. Nie na tym polega ta choroba. Ta choroba polega na tym, że w naszym organizmie osoby chorej na otyłość są zaburzone mechanizmy regulacji spożycia pokarmów, które są niedostosowane do naszego wydatku energetycznego. I to one doprowadzają do tego, że chorzy na otyłość więcej jedzą, tak? Czyli choroba polega na zaburzonych mechanizmach regulacji spożycia pokarmów, na przykład nadprodukcji greliny, hormonu, który napędza nas do jedzenia, braku poposiłkowego wydzielania GLP-1, hormonu, który daje nam uczucie sytości, tak? Nie dlatego odsuwamy talerz, bo decyduje o tym nasza silna wola. Odsuwamy talerz, bo czujemy się nasyceni, dlatego że wydzieliło nam się GLP-1. Jeżeli u chorego na otyłość wiemy, że GLP-1 się nie wydziela poposiłkowo, nie możemy od tego chorego oczekiwać, że on odsunie talerz. On go nie odsunie, bo nie doświadcza uczucia sytości, prawda? Czyli mamy tak, zaburzenie regulacji spożycia pokarmów, w ślad za tym idzie nadmierne spożycie pokarmów względem naszych potrzeb. Nie oznacza to, że nadmierne spożycie pokarmów na przykład względem mnie, bo ja jestem przekonany i niejednokrotnie to obserwuję w styczności z chorymi, że ja jem więcej niż 90% chorych na otyłość, tak? A dopiero za tym idzie nadmiar tkanki tłuszczowej, czyli podstawowy objaw choroby otyłościowej, czyli już otyłość per se taka, tak? W ten sposób to wygląda.
Jak powinny się zachowywać osoby z otoczenia otyłych? Rodzina, może partnerzy, przyjaciele, współpracownicy. Jak powinno wyglądać takie odpowiedzialne wsparcie psychologiczne? Mówię specjalnie odpowiedzialne, bo wydaje mi się, i to jest bardzo delikatny temat, temat, który wywołuje ogromnie dużo emocji. Wsparciem nie jest mówienie, tak jesteś, jesteś piękny, jesteś piękna, niezależnie od wszystkiego, zostań sobą. To nie jest wsparcie, to jest podkładanie nogi. To jak nie powinno wyglądać to odpowiedzialne wsparcie?
Rzeczywiście to jest takie kontrowersyjne, ale ja zawsze o tym mówię, że samoakceptacja kończy się tam, gdzie zaczyna się choroba i oczywiście akceptujemy się w każdym rozmiarze, ale jednocześnie no musimy jakby dbać o nasze zdrowie, bo mam nadzieję, że to wybrzmiało w tej rozmowie. Choroba otyłościowa jest rzeczywiście chorobą zagrażającą życiu. My jako specjaliści w ogóle stworzyliśmy w ramach kampanii taki słownik, jak wspierająco mówić o chorobie otyłościowej i tam przede wszystkim jest takie jedno najważniejsze pytanie, żeby dostrzec, żeby zauważyć i zadać to pytanie, jak mogę ci pomóc? A czasem to, jak mogę ci pomóc, to jest znaleźć odpowiedniego specjalistę, pójść na tą konsultację, wspierać w tym procesie, wesprzeć również w tym, żeby sięgnąć po wsparcie psychologiczne, wsparcie dietetyczne, ale tutaj rzeczywiście fundamentem jest wsparcie tak naprawdę tutaj prowadzone przez lekarzy specjalizujących się w leczeniu otyłości. Ale to, jak mogę ci pomóc, jest czymś, czego niestety rzadko kiedy doświadczają pacjenci, bo pacjenci są przeważnie oceniani. Ciągle się im mówi, nie możesz, nie wypada, nie wolno, a weź się kontroluj, a zupełnie nie są jakby wsłuchiwani, nie wsłuchujemy się w potrzeby tych pacjentów, więc mądre towarzyszenie, mądre wspólne rozwiązywanie tych problemów i kryzysów, które na tej drodze się pojawiają, mądre towarzyszenie z taką akceptacją i możliwością też wyrażenia emocji, które towarzyszą po prostu pacjentom.
Tej choroby się nie da ukryć.
I to jest największy problem.
Tej choroby się nie da ukryć i wyobraźcie sobie, i jednocześnie doskonale wiemy, jaki jest stosunek społeczeństwa do chorych na otyłość. Niestety on jest negatywny. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład chorzy po operacji raka odbytnicy, gdzie koniecznością było wytworzenie tak zwanej stomii, tak, czyli sztucznego odbytu na powierzchni brzucha, mieliby nakaz, obowiązek chodzenia z odsłoniętym brzuchem. Tak, jakby się czuli. Tak, jakby byli właśnie oceniani. Jakby byli postrzegani. Niestety właśnie takiej sytuacji doświadczają chorzy na otyłość. Ja mówię, wyobraźmy sobie, że jest upalny dzień w lipcu. Jedziemy tramwajem. Tramwaj jest wypchany i wsiada do tego tramwaju chory na otyłość. Niech każdy się zastanowi, co czuje w tej chwili, w tym momencie.
Ale ja dodam, że pacjent na przykład onkologiczny czy z wyłonioną stomią w społeczeństwie jakby spotyka się z jakimś wyrazem troski, współczucia. Oczywiście jest to również sytuacja wstydliwa dla wielu pacjentów, ale tam jest większy rodzaj zrozumienia, akceptacji i wsparcia. A wśród pacjentów właśnie z chorobą otyłościową, to są pacjenci, do których używane są jakże naprawdę no, niewłaściwe określenia typu ty grubasie, ty świnio, ty locho i tak mogłabym wymieniać i to są słowa, które nie powinny w ogóle mieć miejsca. Pacjenci są cały czas stygmatyzowani, oceniani i dyskryminowani w różnych obszarach życia. Między innymi w kontekście aktywności zawodowej. Dlatego to, co powiedziałam, że to jest trochę często takie błędne koło, bo pacjent, który mierzy się z chorobą otyłościową, jest mu bardzo ciężko sięgnąć po pomoc, jest mu bardzo ciężko znaleźć specjalistę i jest mu również bardzo ciężko na przykład poradzić sobie ze swoimi emocjami, bo to jest smutek, przygnębienie, lęk, często depresja, obniżone poczucie własnej wartości. Kiedy jest obniżone to poczucie własnej wartości, to ciężko jest się wystawić na to poszukiwanie pomocy. To są też często osoby, które mierzą się z, no właśnie, tymi trudnościami związanymi na chociażby z utrzymaniem swojego miejsca zatrudnienia, więc tych problemów mnoży się, oczywiście już nie wspominając o relacjach i tak dalej. W związku z tym to jest takie problematyczne, że pacjent z chorobą otyłościową wcale nie spotyka go wsparcie, tylko jeszcze większe ocenianie i krytykowanie.
I tu wydaje mi się jest najistotniejsze, być może doszliśmy do najistotniejszego punktu naszej rozmowy, czyli taka odwaga wewnętrzna, a czasami dobrze, gdyby za rękę przysłowiowo albo dosłownie trzymał nas ktoś bliski, żeby poprosić o pomoc, żeby poszukać tej pomocy. Jak istotny w przypadku otyłości jest dobór odpowiedniego leczenia?
Panie profesorze, kluczowy.
To chyba pan profesor.
Tak, to właśnie to słowo. Kluczowy. Ja cały czas wiem, że powinniśmy już do następnego jakby etapu przejść naszej rozmowy, ale cały czas moje myśli krążą właśnie wokół tego wsparcia, prawda? I przypominam sobie scenki z gabinetu, gdzie ja na przykład zawsze w sytuacji, kiedy widzę, że z chorym na otyłość pojawia się jakiś członek rodziny lub osoba mu bliska, to zawsze zapraszam tą osobę do gabinetu również z chorym, jeżeli oczywiście jest taka zgoda po stronie chorego, prawda? I muszę powiedzieć, że co jest dla mnie też jakby bardzo zastanawiające, to pomimo tego, że ci ludzie przychodzą razem i pomimo tego, że ta druga osoba deklaruje chęć niesienia pomocy, to w sytuacji, kiedy zaczynamy szczerze rozmawiać na temat tej choroby, kiedy mówimy właśnie, że jest to choroba biologiczna, że jest to choroba, na którą tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wpływać w żaden sposób siłą woli, że choroba, gdzie prosta rekomendacja jedz mniej, od 2011 roku po publikacji w New England Journal of Medicine wiemy, że to jest postępowanie przeciwskuteczne. Czyli jeżeli ktokolwiek mówi choremu na otyłość, jedz mniej, to mu szkodzi. To jest tak, jakby choremu na raka płuca kazał palić papierosy, bo to tak trzeba porównać w taką sytuacją. I kiedy tak naprawdę ja staram się tłumaczyć, na czym polega ta choroba i jak możemy ją leczyć, to pomimo tego, że tak ktoś przyszedł z tą osobą, z tym chorym, to ja nadal widzę tam niedowierzanie. To ja nadal tam widzę, że to w ogóle nie trafia do tej osoby, bo ona nadal żyje w swoim świecie przekonań odnośnie winy chorego i konieczności samowyleczenia. Nie wiem, jak my sobie możemy z tym poradzić. Myślę, że tutaj pani będzie więcej na ten temat wiedziała i może jakąś radę nam udzieli, ale to jest największe wyzwanie i największy dramat chyba współczesnych relacji z chorymi i możliwości niesienia pomocy. Jak powinno wyglądać leczenie?
Mnie się wydaje, że kluczową jest tutaj edukacja rzeczywiście, bo wsparcie, świadomość, to o czym Państwo mówicie, no bo się z tym spotykacie, to wszystko być może inaczej by wyglądało, gdyby po prostu ludzie wiedzieli, ale nie wiedzą.
Dobra, skuteczna profilaktyka i edukacja to jest jakby podstawą, a potem trafienie do odpowiedniego specjalisty, gdzie będzie właśnie to interdyscyplinarne podejście do pacjenta, bo tutaj musimy zaopiekować się różnymi kwestiami.
My jeszcze musimy pamiętać o jednej rzeczy, bardzo ważnej, którą zależałoby mi, żeby tu wybrzmiała, że choroba otyłościowa może mieć charakter endogenny lub egzogenny. Egzogenny, czyli to jest rozwój choroby związany z negatywnym wpływem środowiska na nasz organizm, który był kształtowany w środowisku ubogokalorycznym, tak to nazwijmy w skrócie, a w chwili obecnej trafia do środowiska bogatokalorycznego, tak? Ale mamy na pewno wiele przypadków chorych na otyłość, u których mechanizm rozwoju ma charakter endogenny, czyli taki, że najpierw się coś zacina w tym organizmie, jeżeli chodzi o homeostazę energetyczną, równowagę energetyczną, a w ślad za tym idzie rozwój choroby. Wielu chorych, których leczymy, słyszymy od nich takie na przykład informacje: całe życie byłam chuda, byłem chudy, no bo tak ludzie o tym mówią, tak? Nie mówią, nie chorowałam na otyłość. I nie wiem, co się stało, w ciągu ostatniego roku przytyłam, bo nie mówią, że moja masa ciała mi wzrosła, przytyłam o 30 kg. I nie ma, nic nie możemy znaleźć, jeżeli chodzi o zmianę zachowań na przykład, zmianę, powiedziałbym, pracy, zmianę środowiska, nie wiem, rozwód, urodzenie dziecka, nie ma niczego. Ja to porównuję do takiej sytuacji, że kobieta się pewnego dnia rano budzi i zaczyna chorować na przykład na nadczynność tarczycy, tak? Dzień wcześniej nie chorowała na nadczynność, tak? Następnego dnia choruje. Musimy być świadomi, że dokładnie tak samo można zachorować na otyłość. Tam nie ma w tej chorobie, dlatego musimy wiedzieć, że nie ma w tej chorobie żadnej winy, bo tak często ona się rozwija.
W zasadzie to, o co chciałem Państwa zapytać, o wszystkie te wątki zapytałem.
Oprócz leczenia, na które nie odpowiedziałem.
W zasadzie myślę, że odpowiadaliście Państwo na to pytanie przez całą część, przez całą naszą rozmowę. Czasami zadaję takie pytanie na koniec po to, żeby trochę podsumować i wydaje mi się, że Pana podsumowanie, Pani podsumowanie wcześniej, czyli ta kwestia winy, poczucia winy jest chyba tutaj najistotniejsza. Bardzo Państwu za to dziękuję. Czy chcecie Państwo coś dodać jeszcze, zanim zakończę tak nagraniowo?
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli o leczeniu, dlatego że jeżeli to nie wybrzmi w tej audycji, to ludzie pozostaną w tej audycji, po tej audycji, po wysłuchaniu jej nagrań z taką informacją, no dobra, to się odchudzamy, prawda, na takiej zasadzie, tak? A my powinniśmy jednak wspomnieć o kluczowej roli w chwili obecnej, czyli odpowiadając na Pana pytanie, jakie znaczenie ma leczenie. Ma kluczowe. Leczenie powinno być charakter kompleksowy, a podstawą jest w chwili obecnej, tak chyba powinniśmy to postrzegać, leczenie farmakologiczne i lub chirurgiczne, jeżeli zaistnieje taka konieczność, ale zawsze powinniśmy pamiętać o edukacji żywieniowej. Ona ma kolosalne znaczenie w obliczu tych wszystkich wyzwań związanych z tym, co znajdujemy dzisiaj w sklepach, czyli tej wysoko przetworzonej żywności. Bardzo ważnym elementem jest wsparcie emocjonalne ze strony psychologów, prawda? Tutaj nie ulega wątpliwości, że wyzwania współczesnego świata absolutnie destrukcyjnie oddziaływują na nas wszystkich i doprowadzają do takich zachowań, które potem, no właśnie, jak już było to wspomniane, mają charakter tych regulowania emocji spożyciem pokarmów. I aktywność fizyczna, której nie powinniśmy postrzegać jako sposobu na zużycie energii, bo my jesteśmy tak doskonałymi maszynami pod względem wykorzystania energii, że dwa kęsy pokarmowe nam wystarczą, żebyśmy przez całą godzinę chodzili czy biegali. Nie temu służy aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna służy zachowaniu masy mięśniowej, dzięki czemu unikamy adaptacji metabolicznej, czyli jakby tego, że organizm nie przesterowuje się w stronę oszczędzania kalorii, tak? Czyli aktywność fizyczna to zachowanie masy mięśniowej, działanie o charakterze odstresowującym, tak to nazwijmy, i poprawa jakości snu. To są, można powiedzieć, kluczowe elementy leczenia. Ja bym prosił jeszcze o komentarz dotyczący wsparcia psychologicznego, bo myślę, że też warto, żeby to wybrzmiało.
Znaczy, myślę, że jeśli mówimy o wsparciu psychologicznym, to jest istotne, aby zrozumieć przyczyny otyłości. To jest pierwszy punkt. Na pewno zmiana też takich nawyków myślenia. Budowanie motywacji i takiej wytrwałości w tym całym procesie leczenia. No i oczywiście szeroko rozumiane wsparcie emocjonalne, które jest potrzebne pacjentom w tej drodze, tej niełatwej drodze ku zdrowiu.
Bardzo Państwu dziękuję za znaleziony czas, za podzielenie się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą, intuicją. Gośćmi podcastu Nauka to Lubię była pani Ada Sobol, psycholog, psychoonkolog, ambasadorka kampanii Novo Nordisk Porozmawiajmy Szczerze o Otyłości oraz doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Wyleżoł, chirurg, bariatra z drugiej katedry i kliniki chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i chirurgii bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie oraz prezes ELEK Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. A ja nazywam się Tomasz Rożek i dziękuję Państwu za spędzenie z nami tych kilkudziesięciu minut.
Dziękujemy bardzo.
Jeśli niepokoi Cię masa ciała, Twoja lub Twoich bliskich, porozmawiaj z lekarzem o możliwościach leczenia otyłości.